Rozdział pierwszy. Marszant z Wimbledonu. Grypa to rzecz przykra, zauważył Sherlock Holmes, ale z pewnością masz rację sądząc, że z pomocą twojej żony dzieciak wkrótce wróci do zdrowia.
Mam taką nadzieję, odrzekłem
i umilkłem, spoglądając nań w zdumieniu szeroko otwartymi oczyma. Filiżanka herbaty zawisła w połowie drogi do mych ust, lecz zaraz odstawiłem ją na stolik z taką mocą, że omal nie spadła ze spodka.
— Na Boga, Holmesie! — wykrzyknąłem. — Czytasz w moich myślach? Słowo daję, nie wypowiedziałem ani jednego zdania na temat dziecka i jego choroby. Wiesz, że moja żona wyjechała. Łatwo to wydedukować, skoro w ogóle się tu zjawiłem. Jednakże nie wspomniałem jeszcze o przyczynie jej nieobecności i pewien jestem, że w moim zachowaniu nie było niczego, co mogłoby się stać dla ciebie wskazówką.
Słowa te padły w jednym z ostatnich dni listopada roku 1890. Bezlitosna zima przypuściła wczesny atak na Londyn. Mróz zdawał się ścinać nawet płomyki gazowych latarń, a ich wątły blask tonął w nieskończonych tumanach mgły. Ludzie sunęli chodnikami niczym duchy, z pochylonymi głowami i zasłoniętymi twarzami, a dorożki mijały ich w pędzie, jakby koniom śpieszno było do ciepłej stajni. Miło było siedzieć w domu przy kominku, wdychając znajomą woń tytoniu w poczuciu, że wszystko, a zwłaszcza kompletny chaos przedmiotów, którymi otaczał się mój przyjaciel, jest na swoim miejscu. Z radością przyjąłem zgodę Holmesa, gdym telegraficznie powiadomił go, że chciałbym zatrzymać się u niego na krótko. Moja praktyka mogła przez jakiś czas egzystować beze mnie. Byłem sam. Co więcej, zamierzałem czuwać przy moim przyjacielu, póki nie wróci do sił. Holmes bowiem celowo głodził się przez 3 dni i 3 noce, nie przyjmując ani wody, ani pokarmu, aby przekonać pewnego wyjątkowo okrutnego i mściwego złoczyńcę, że jest bliski śmierci. Podstęp udał się nadzwyczajnie i przestępca był teraz w zręcznych rękach inspektora Mortona z Yardu. Ja jednak niepokoiłem się o kondycję Holmesa i uznałem, że należy być przy nim, póki jego organizm nie zacznie działać normalnie. Z przyjemnością patrzyłem więc, jak zasiada do wielkiego talerza babeczek z fiołkowym miodem i śmietanką, biszkoptu oraz herbaty. Wszystko to przyniosła nam na tacy niezawodna pani Hudson. Holmes istotnie wracał do sił. Zagłębiony w wielki fotel, w dość swobodnej pozie i ubrany w szlafrok, ogrzewał stopy przy palenisku. Jak zawsze był osobnikiem o szczupłej, by nie rzec wychudłej fizjonomii, smukłym nosie i bystro spoglądających oczach, ale teraz przynajmniej jego cera przybierała na powrót zdrową barwę, a głos i zachowanie mego przyjaciela wskazywały nieomylnie, że prawie wrócił do siebie. Powitał mnie ciepło, a gdy siadłem naprzeciw niego, ogarnęło mnie osobliwe uczucie, jakbym właśnie ocknął się ze snu. Było tak, jak gdyby wydarzenia ostatnich 2 lat nigdy nie zaszły, jakbym nie spotkał mojej ukochanej Mary, nie poślubił jej i nie przeniósł się wraz z nią do nowego domu w Kensington, nabytego za pieniądze ze sprzedaży pereł z Agry. Poczułem się znowu jak kawaler, dzielący z Holmesem mieszkanie oraz emocje towarzyszące rozwiązywaniu kolejnej zagadki. Przyszła mi do głowy myśl, że być może on wolałby, żeby tak właśnie było. Holmes rzadko wypowiadał się na temat moich spraw rodzinnych. Gdy brałem ślub, przebywał za granicą i już wtedy zastanawiałem się, czy to aby na pewno zbieg okoliczności. Nieuczciwością byłoby twierdzić, że temat mego ożenku był dla nas tabu, ale panowało między nami milczące porozumienie. Po prostu nie rozmawialiśmy o nim. Holmes widział przecież, jak bardzo jestem szczęśliwy i zadowolony z nowego życia, a naturalna szczodrość charakteru nie pozwalała mu odczuwać zazdrości. Gdy stawiłem się w jego mieszkaniu, spytał rzecz jasna o zdrowie pani Watson, ale nie domagał się szczegółowych informacji, a ja nie śpieszyłem się z ich zdradzaniem. Tym bardziej więc zdumiały mnie jego słowa. — Patrzysz na mnie jak na sztukmistrza — zauważył ze śmiechem Holmes. — Wnoszę stąd, że porzuciłeś lekturę dzieł Edgara Allana Poe. — Masz na myśli jego detektywa Dupina? — spytałem, i jego metodę śledczą, którą nazwał wnioskowaniem. Jego zdaniem możliwe było odczytanie najskrytszych myśli danej osoby, nawet gdy ta nie wypowiedziała ani słowa. Wystarczyła mu ponoć analiza jej ruchów, czy choćby drgnienia brwi. W swoim czasie koncept ten zrobił na mnie wielkie wrażenie, lecz zdaje mi się, że ty nim wzgardziłeś.
I zapewne zaraz za to zapłacę, przytaknąłem.
Ale czy poważnie chcesz mi wmówić, Holmesie, że obserwując moje zachowanie nad talerzem ciastek, wydedukowałeś prawdę o chorym dziecku, którego nawet nie znasz?
I nie tylko to, odparł Holmes. Powiem ci jeszcze, że właśnie wróciłeś z okolic wiaduktu Holborn i że opuściliście dom w pośpiechu, a mimo to spóźniliście się na pociąg. Być może przyczyną tego wszystkiego jest fakt, że brakuje wam w tej chwili służącej.
O nie, Holmesie, wykrzyknąłem, tego już za wiele.
Czyżbym się mylił?
Nie, masz słuszność co do joty, ale jak to możliwe?
Sprawa jest oczywista. Obserwacja i dedukcja, wzajemnie się uzupełniające.
Gdybym ci wyjaśnił szczegóły, przekonałbyś się, że to dziecinnie proste.
Mimo wszystko nalegam, abyś to uczynił.
Zgoda. Skoro byłeś tak miły i zjawiłeś się z wizytą, chyba nie mogę ci tego odmówić, odrzekł Holmes i ziewnął dyskretnie. Zacznijmy może od okoliczności twojego przybycia. Jeśli mnie pamięć nie myli, zbliża się druga rocznica waszego ślubu, czyż nie?
W rzeczy samej, Holmesie, to już pojutrze. Jest to zatem dość niezwykła pora na rozstanie z żoną. Jak sam powiedziałeś, fakt, że postanowiłeś zostać u mnie na dłużej, sugeruje, że miała bardzo ważny powód, by wyjechać.
Jakiż to powód?
O ile pamiętam, panna Mary Morstan, bo takie dawniej nosiła nazwisko, przybyła do Anglii z Indii i nie miała tu ani rodziny, ani przyjaciół. Najęła się więc do pracy jako guwernantka. Jej opiece powierzono syna niejakiej pani Cecilowej Forrester z Camberwell. Naturalnie, właśnie tam się poznaliśmy. Pani Forrester była bardzo łaskawa dla swojej guwernantki, wsparła ją w potrzebie. To też wyobrażam sobie, że i dziś łączą je bliskie stosunki.
W rzeczy samej.
Wobec tego, jeśli ktokolwiek mógł skłonić twoją żonę do opuszczenia domu, to najprawdopodobniej właśnie ona. Ciekawe zatem, jaka mogła być przyczyna nagłego wezwania. W tak chłodne dni nie trudno skojarzyć, że chodzi o chorobę dziecka. Nie wątpię bowiem, że przyjazd dawnej guwernantki wielce podniósłby chłopca na duchu. 9-latka, imieniem Richard, uzupełniłem. Ale skąd pewność, że chodzi o grypę, a nie rzecz zgoła poważniejszą?
Gdyby rzecz była poważniejsza, niewątpliwie sam chciałbyś zbadać chorego.
Jak dotąd twoje rozumowanie było pod każdym względem logiczne, przyznałem. Ale nie wyjaśniło mi jeszcze, w jaki sposób odgadłeś, że właśnie w tym momencie moje myśli zwróciły się ku tym sprawom.
Wybacz mi, drogi Watsonie, ale jesteś dla mnie jak otwarta księga, a każdy twój ruch jest jak przewrócenie kolejnej karty.
Gdy tak siedziałeś, popijając herbatę, zauważyłem, że zerkasz ukradkiem na gazetę, leżącą tuż obok na stoliku. Dostrzegłeś nagłówek i wtedy sięgnąłeś, by odwrócić gazetę na drugą stronę.
Dlaczego?
Może wzburzyło cię doniesienie o katastrofie kolejowej w Norton Fitzwarren sprzed kilku tygodni? Dziś opublikowano pierwsze wyniki śledztwa w sprawie śmierci 10 pasażerów. To oczywiste, że akurat taki artykuł najmniej pragnąłbyś przeczytać wkrótce po tym, jak odwiozłeś żonę na dworzec kolejowy.
Istotnie, przypomniał mi o jej wyjeździe, przytaknąłem.
Skąd jednak myśl o chorobie dziecka?
Gdy tylko przełożyłeś gazetę, twoje spojrzenie padło na dywan tuż obok biurka i wtedy spostrzegłem wyraźnie, że uśmiechasz się do siebie.
To oczywiste, wszak właśnie tam kładłeś zawsze swą torbę lekarską i twierdzę, że właśnie to skojarzenie przypomniało ci o przyczynie wyjazdu żony.
Wszystko to tylko domysły, Holmesie, broniłem się.
Wspomniałeś na przykład o wiadukcie Holborn, a przecież mogłem odwiedzić dowolny z londyńskich dworców.
Dobrze wiesz, że nie pochwalam zgadywanek.
Niekiedy należy łączyć punkty dowodów delikatną linią wyobraźni, ale to nie to samo.
Pani Forrester mieszka w Camberwell. Londyńska kolej Chatham i Dover utrzymuje regularne połączenia właśnie z dworca przy wiadukcie Holborn. Uznałbym to za logiczny punkt wyjścia, nawet gdybyś nie ułatwił mi zadania, stawiając walizkę przy drzwiach. Tak się bowiem składa, że i z mojego fotela widać doskonale kwit przechowalni bagażu na stacji Holborn. A pozostałe fakty? Mówisz o tym, że zostaliście bez służącej i że w pośpiechu wyszedłeś z domu? Dowodem na jedno i drugie jest smuga czarnej pasty na twoim lewym mankiecie. Czyściłeś buty, Watsonie, i to dość pobieżnie. Co więcej, w pośpiechu zapomniałeś rękawiczek. Pani Hudson przyjęła ode mnie płaszcz. Możliwe, że wzięła i rękawiczki. Wobec tego, dlaczego uścisnąłem na powitanie tak zimną dłoń? Nie, Watsonie. Każdy szczegół twojej wizyty zdradza oznaki dezorganizacji. Nie pomyliłeś się w żadnym detalu, przyznałem. Zdradź mi jednak, Holmesie, rozwiązanie ostatniej zagadki. Skąd pewność, że moja żona spóźniła się na pociąg? Gdy tylko wszedłeś, poczułem od twojego ubrania mocną woń kawy. Czy piłbyś ją, wiedząc, że wkrótce wpadniesz do mnie na herbatę? Uznałem więc, że spóźniliście się na pociąg i byliście zmuszeni pozostać na stacji dłużej, niż się spodziewałeś. Zostawiłeś więc walizkę w przechowalni bagażu i poszedłeś z żoną do kawiarni. Może do Lockharta? Podobno serwują tam nadzwyczajną kawę. Milczeliśmy przez krótką chwilę, a potem wybuchnąłem śmiechem. No cóż, Holmesie, rzekłem wreszcie, widzę, że nie ma powodu niepokoić się o twoje zdrowie. Jesteś równie niesamowity jak zawsze. Zagadka była banalna, odparł detektyw, leniwym ruchem dłoni zbywając komplement. Ale niewykluczone, że za chwilę staniemy przed ciekawszym wyzwaniem. Trzasnęły frontowe drzwi, jeżeli się nie mylę. I rzeczywiście, po chwili zjawiła się po raz drugi pani Hudson, prowadząc ze sobą nieznanego nam mężczyznę, który wkroczył do salonu tak, jakby z tremą wychodził na scenę londyńskiego teatru. Ubrany był dość oficjalnie, w ciemny frak, koszulę ze stójką i białą muchą oraz kamizelkę. Na ramiona zarzucił czarny płaszcz, a na nogach miał skórzane buty. W jednej dłoni ściskał białe rękawiczki, a w drugiej palisandrową laskę o srebrnej gałce i końcówce. Miał zaskakująco długie włosy, zaczesane do tyłu ponad wysokim czołem. Nie nosił ani brody, ani wąsów. Blada cera i nieco zbyt pociągła twarz nie pozwalały nazwać go prawdziwie przystojnym. Oceniłem, że może mieć 35 wiosen, choć powaga w zachowaniu, a także wyraźna niechęć do wizyty, którą postanowił nam złożyć, zdecydowanie dodawały mu lat.